Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, a Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Drodzy, za podstawę naszego dzisiejszego kazania posłuży tekst Starego Testamentu, a to z 5 Księgi Mojżeszowej, 31 rozdziału, od 1 do 6 wersetu. Potem poszedł Mojżesz i przemówił w te słowa do całego Izraela i rzekł do nich: mam dzisiaj 120 lat, nie mogę już wychodzić ni wchodzić, a także Pan rzekł do mnie: nie przekroczysz tego Jordanu. Pan, Bóg twój, sam przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed tobą i ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział, i postąpi z nimi Pan tak, jak postąpił z Sychonem i z Ogiem, królami amorejskimi, i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Pan wyda ich wam, a wy poznacie z nimi, wy postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi moimi przykazaniami, jakie wam nadałem. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. Panie, dziękujemy ci za twoje święte słowo, w którym zbliżasz się do nas. Spraw, abyśmy w nim rozpoznali i z radością przyjęli twoją wolę. Bądź uwielbiony, teraz i na wieki. Amen. Usiądźcie, proszę. Siostry i bracia, w naszym zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie, przeżywamy dzisiaj niedzielę jubilatę, trzecią niedzielę po Wielkanocy, która w pewien sposób, a to ze względu na czytane teksty biblijne, jest niedzielą przygotowania. Przygotowania do. Historycznie patrząc, czas między zmartwychwstaniem Jezusa a jego wniebowstąpieniem to było 40 dni, w czasie których Jezus przygotowywał swoich uczniów na to, co przyjdzie. Przygotowywał na ten moment, kiedy to oni nie będą już w jego fizycznej, namacalnej bliskości i kiedy to na nich, właściwie prostych ludziach, spocznie obowiązek prowadzenia Kościoła na najdalsze zakamarki świata. A jak wiemy, przygotowania, no to nie jest sztuka sama dla siebie. Ale najważniejsze jest to, co w tym czasie do człowieka się wpaja i jakie to będzie miało przełożenie na jego życie. Jeżeli popatrzymy na tekst biblijny, który służy nam za podstawę kazania, to ten element przygotowania jest tu bardzo silny. Jest to fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, która to księga jest swego rodzaju testamentem Mojżesza, który mając 120 lat odlicza ostatnie dni swojego życia. Bardzo barwnego, ale przede wszystkim pełnego Bożej obecności życia. Przed sobą widzi Jordan, miejsce symboliczne, za którym zaczyna się ziemia obiecana, ta, z której przybyli jego przodkowie, ta, do której z Bożego naznaczenia prowadził cały naród z egipskiej niewoli przez pustynię przez 40 lat i w końcu ta ziemia, która ze względu na jego niewiarę pozostaje dla niego nie do zdobycia. I z pewnością dla niego samego był to pewnego rodzaju dramat, że choć to wszystko jest tak blisko, na wyciągnięcie ręki, to on sam musi pogodzić się z Bożą decyzją i pozostać w oddaleniu aż do śmierci. Ale myślę, że ten dramat dotykał nie tylko Mojżesza, ale również samych Izraelitów, o których co prawda nie można powiedzieć, że byli zdyscyplinowani. Ale przecież przez ostatnie 40 lat to Mojżesz był dla nich ustami Boga oraz tym, który prowadził do zwycięstwa. Aż dotąd. Możemy tylko wyobrazić sobie, jak wielki szok spowodowałaby nagła śmierć Mojżesza. Myślę, że skończyłoby to się wielkim chaosem. Ludzie by nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Zaraz powstałaby cała masa przywódców, którzy nie byliby z Bożego nadania. Natomiast mieliby ogromne ambicje i ogromną chęć zdobycia tłumów. W praktyce Izraelici zapomnieliby o Bogu, a pozabijaliby się sami jeszcze niż by przekroczyli Jordan. I zobaczcie, jak wielką mądrością obdarzył Bóg Mojżesza, który wiedział, jak należy zachować się w takiej, a nie innej sytuacji. Myślę, że każdy z nas ma właściwie świadomość tego, że tu na ziemi nie jesteśmy wiecznie. Że to, co robimy, kiedyś ktoś po nas przejmie. Oraz, że wszelka zmiana w życiu musi postępować w sposób rozsądny, poukładany, tak aby nie doszło do jakiegoś trzęsienia ziemi, tak jak w przypadku tego zagrożenia, które było wśród Izraelitów. Wiemy, że tak to w życiu funkcjonuje i jakoś nie ma co tego tematu bardziej drążyć. Natomiast chciałbym się skoncentrować tutaj na bardzo szczególnych słowach, które u kresu swego życia, kiedy próbował przygotować Izraelitów, Mojżesz wypowiedział, zainspirowany przez Boga. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. I zobaczcie na tło tych słów. Stary, już umierający człowiek wypowiada do ludu niezdyscyplinowanego i podzielonego, stojącego przed niezdobytym Jerychem, przed ziemią pełną silnych i zorganizowanych ludów, słowa: bądźcie mocni, bądźcie odważni. To nie są puste słowa, ale to są słowa, które oni szczególnie potrzebowali. Czasem jest tak, że my sami stoimy przed jakąś kryzysową dla nas sytuacją, że nie wiemy, co mamy uczynić, wszystko wydaje się niepewne, niejasne. Jesteśmy przyblokowani przez własne wątpliwości, własny strach, niepokój. Stoimy w miejscu, bo boimy się uczynić krok do przodu. I oczywiście pytanie, co ten krok za sobą niesie. Bo jeżeli stoimy nad przepaścią, no to dobrze, że nie chcemy iść do przodu. Ale przecież człowiek blokuje się nie tylko przed jawnym niebezpieczeństwem. Człowiek potrafi być zablokowany również wtedy, kiedy logicznie, na zdrowy rozum, wszystko wygląda w porządku. I czasem ta blokada trwa tak długo, aż dotrze do nas jakieś słowo, które pobudzi nas do działania. I Bóg to słowo do nas kieruje. Zawsze kiedy z jakichś powodów zupełnie nieracjonalnych, zupełnie niepotrzebnych uprzykrzamy sobie życie, to w ten sposób my zamykamy się na Boże dary. Na radość z tych darów. Właśnie na radość. W końcu przeżywamy dziś radosną niedzielę jubilatę. Nazwa ta pochodzi od pierwszych łacińskich słów introitu. Radośnie wysławiajcie Boga. I chrześcijaństwo ma w swojej historii czasy fascynacji ascezą, wyrzeczenia się wszystkiego, czasy, kiedy można było odnieść wrażenie, że przykładny, dobry chrześcijanin jest smutny, zdołowany i czeka na śmierć. Tak to było w średniowieczu. Oczywiście, jako ludzie wierzący, kierujemy nasze myśli w stronę wieczności. Z ufnością oczekujemy na to, że z łaski Bożej zostaniemy zbawieni. Że po śmierci zamieszkamy w Królestwie Niebieskim. Chrześcijaństwo nie może być pozbawione tego oczekiwania na wieczność, bo chrześcijanin nie może koncentrować się na tym, co jest tylko tu i teraz. Ale zarazem chrześcijanin musi traktować swoje życie i każdy jego dzień, który ma jako coś, co ma jakiś cel, ma jakiś sens. I de facto oznacza to tyle, że każdy zmarnowany dzień to przecież grzech przeciwko Bożej szczodrości. Warto o tym pamiętać. Jako chrześcijanie mamy radować się z każdego dnia. Teoretycznie to wiemy. Ale w praktyce no z pewnością pojawia się tu wątpliwość. Jak mam się radować? Kiedy na przykład jestem zasmucony po stracie kogoś bliskiego, albo kiedy dowiaduję się, że mnie albo kogoś mi bliskiego zaatakowała ciężka choroba. Czy wtedy też mam się radować? Trzeba się zastanowić, o jaką radość tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Anglikański biskup i naukowiec Richard Whately powiedział kiedyś takie dość, myślę, że ważne słowa, że radość to nie to samo, co śmiech. Radować się to nie znaczy śmiać się w każdej, nawet tej beznadziejnej sytuacji. Ale radować się to dostrzegać piękno, dobro, doskonałość, umieć być za to, co tu dobrego doświadczamy, widzimy koło siebie, wdzięczni. Z tego się rodzi radość. I przede wszystkim z chrześcijańskiej perspektywy źródło tego wszystkiego, co dobre, wokół nas znajdować w Bogu. Czemu to jest tak potrzebne? Radość jest trochę jak paliwo dla naszej duszy. Bo ona nas napędza, pozwala wyrwać się ze stagnacji, z beznadziei, z bezsilności. Radość pozwala nawet w chwili trudu i smutku znaleźć siłę, aby nie upaść, ale iść dalej. Drodzy, Izraelici mieli przed sobą długo oczekiwaną ziemię. Mieli przed sobą zupełnie wyjątkową, jak na tamten teren, ziemię urodzajną, obfitą, bogatą. Można powiedzieć, że otrzymując tą ziemię, dostawali coś, czego nie szło przebić, jakąś większą ofertę. Z doczesnej perspektywy była to rzeczywiście kraina mlekiem i miodem płynąca, w której właściwie każdy chciałby mieszkać. Zwłaszcza jeśli przed tym spędziło się lata chude i ciężkie na pustyni. W teorii wszystko mogłoby wydawać się jasne, oczywiste, doskonałe, ale praktyka często rozbija tą naszą piękną teorię na malutkie kawałeczki. Nic z niej nie zostaje. Wizja ziemi obiecanej mogła wypełniać radością. Ale radość można zniszczyć. Można ją zniszczyć w samym sobie, można ją zniszczyć w drugim człowieku. Przychodzi to bardzo łatwo. W końcu wiemy, że coś, co powstaje nawet długie, długie lata, można zniszczyć w jedną chwilę. Niestety. Ale kiedy ktoś lub coś zniszczy w nas radość z życia, nie zasłoni, zakryje, to naturalne, że mamy gorsze dni, miesiące, może nawet i lata, ale zniszczy. Jeżeli radość życia zostaje w nas zniszczona, to popadamy w zobojętnienie, zgorzknienie, a sprzed swoich oczu tracimy wiarę i nadzieję. Stajemy się duchowo martwi. A ta duchowa martwota zaczyna nas coraz bardziej wypełniać. W przypadku Izraelitów bardzo łatwo było zabić radość ze zbliżania się do ziemi obiecanej. Wielkie Jerycho. Nowy przywódca w osobie Jozuego. Niepewność tego, jak zdobędą nową ziemię, jak w niej przeżyją. Jak będzie wyglądało życie już nie w niewoli, nie w drodze przez pustynię, ale na stałym, własnym miejscu. Radykalna zmiana dla tych ludzi. A my się z natury boimy radykalnych zmian. Cała radość mogła zniknąć. A z nią, tak jak już to powiedziałem, i wiara, i nadzieja. Gdyby to się stało, to oznaczałoby ich rzeczywisty koniec. Wszelkie próby, wszelkie cuda, które zaznali na pustyni, to nagle traci jakikolwiek sens. Wszystko, całe ich życie staje się bezsensowną walką o przetrwanie i niczym więcej. A czym jest nasze życie? Czy jest to bezsensowna walka o przetrwanie? Czy chodzi tylko o to, aby przeżyć jakoś od rana do wieczora, od początku do końca tygodnia, miesiąca, roku? Czy chodzi tylko o to, aby wyrwać dalsze kartki z kalendarza? To nie jest chrześcijańska postawa. Mamy spoglądać przed siebie z mocą i odwagą, ale ta moc i ta odwaga, choć mają rozpalić się w naszych sercach, nie mają być oparte o naszą siłę i nasze zasługi. Podobnie jak w czasach Mojżesza i Jozuego. Gdyby Izraelici spolegali tylko na własnej sile, nie przeżyliby nawet roku na pustyni. O Jerychu to mogliby sobie tylko pomarzyć. Zaś zajęcie ziemi obiecanej to by brzmiało jak naprawdę najbardziej szalona fikcja. A jednak im to się udało. To znaczy nie im samym, ale Bóg to dla nich uczynił. Bóg karmił i poił ich na pustyni. Bóg zdobył dla nich Jerycho. Bóg prowadził ich w zwycięskich bojach przez ziemię kananejską. Ich moc i ich odwaga były więc Bożym darem. Co ważne, którego nie odrzucili. Bo dary Boże możemy odrzucić. I miały sens i prawo do istnienia tylko w relacji z Bogiem. I to jest myśl, która powinna dotrzeć i do nas, wpłynąć na nasze myślenie, dotrzeć do naszych serc. Mamy być odważni, mamy być mocni, mamy radować się, ale jeśli to ma być coś więcej niż pustosłowie, to musi to być z Bogiem, przy Bogu i w Bogu. Bo to Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa złamał ludzkie schematy, bowiem stał się człowiekiem, zwyciężył nad śmiercią, to ów Bóg może wypełnić, zmienić i uświęcić nasze życie. Tak, iż dni, które przeżywamy, nie będą dla nas ciemne i bez sensu. Nie. W Chrystusie Jezusie nasze życie zawsze ma jakiś sens. Aby radować się w duchu, aby dzielić się miłością, aby podawać rękę tym, którzy nas nienawidzą. Wypełnijmy swoje życie radością, wdzięcznością i ufnością. Idąc przed siebie, będąc prowadzonymi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zniknął z nas strach, bezsilność i trwoga. Amen.